Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą powołać komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Sejm uchwalił zamrożenie cen gazu w przyszłym roku, a Unia Europejska zatwierdziła limit ceny rosyjskiej ropy naftowej. Między innymi o tym będziemy rozmawiać dziś w Grach Politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne.
A gośćmi audycji są sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I jest z nami także online prezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji Robert Winnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zanim o polityce, porozmawiajmy o tym, czym żyje cała Polska. Na mundialu biało-czerwoni przegrali z Francuzami 3-1 i odpadli z turnieju. Jak oceniają panowie wczorajszy występ naszej kadry? Minister Adam Andruszkiewicz.
No myślę, że gdybyśmy cały mundial zagrali tak jak pierwszą połowę meczu z Francją, zwłaszcza te 40 minut pierwsze, kiedy nie traciliśmy bramki, no to pewnie bylibyśmy mocno zadowoleni z tego mundialu. No tak, z jednej strony oczywiście no nie powinniśmy tylko i wyłącznie narzekać, no bo mamy wyjście z grupy historyczne, tak, od ponad 30 lat po raz pierwszy graliśmy więcej niż w grupie, opuściliśmy ją jako jedni ze zwycięzców, no ale z drugiej strony no wiemy wszyscy, że ten styl, który pokazywaliśmy w meczu z Meksykiem, z Argentyną, no to nie był styl, który chcielibyśmy oglądać polską kadrę, dlatego że jeśli przez cały mecz praktycznie nie jesteśmy w stanie oddać celnego strzału, no to raczej nie przypomina to sporego europejskiego kraju, tylko raczej znamy taki futbol z jakichś egzotycznych małych państwek.
A czy nie jest tak, że cel uświęca środki?
W polityce czasem tak jest, dla dobra sprawy zwłaszcza. W piłce nożnej, w sporcie raczej chcemy łączyć sukces również z przyjemnością, a ta gra powinna być przyjemna dla oka, przyjemna dla widzów. Różnie z tym bywało. No, wydaje mi się, że jednak Polacy zasłużyli na trochę bardziej ciekawy futbol.
No to jak gra Polaków podobała się posłowi Konfederacji Robertowi Winnickiemu?
Ani w polityce, ani w sporcie cel nie uświęca środków, ale cel wskazuje środki, a tym celem, myślę, że w perspektywie długofalowej jest nie tylko występ na mundialu, ale jest po prostu budowa silnej reprezentacji Polski. Czy po tym mundialu jesteśmy przekonani o tym, że mamy silną reprezentację Polski? No, w moim przekonaniu nie jesteśmy co do tego pewni. Widzieliśmy bardzo nierówną grę i tak jak pan minister mówił o tych 40 minutach z Francją, no to jedyne 40 minut, które dało się oglądać z jakąś taką wyraźną przyjemnością na tym mundialu, ale to nawet nie o naszą przyjemność mniejszą czy większą chodzi, a chodzi właśnie o skuteczność, technikę, styl gry. Nie jestem tutaj może wielkim ekspertem, natomiast nawet dla laika takiego jak ja, no to było bardzo nierówne i bardzo niezadowalające przez no niestety większość tego mundialu. Dlatego powiem tak, no wyjście z grupy oczywiście cieszy i to jest coś krzepiącego, ale przekonanie o tym, że to trochę się tak odbyło, to wyjście z grupy trochę na zapałkach, trochę takim psim swędem momentami, no to burzy tę radość i ja nie mam wcale przekonania, że ta drużyna wychodzi jako drużyna taka bardzo okrzepła i idąca po kolejne sukcesy i że pod tym przywództwem to jest, to ma jakieś w sensie przywództwem, jeśli chodzi o trenera, no to tu jest coś, co można perspektywę rysować na kolejne zwycięstwa. Będzie ciężko, chociaż no powiedzmy tak, na plus należy zaliczyć to, że rzeczywiście wygląda na to, że trener Michniewicz był w stanie zmotywować czy zorganizować tę grę przynajmniej przez te 40 minut inaczej niż ona wyglądała przez pozostały czas, więc jakieś światełko w tunelu jest. Natomiast jedna rzecz jest niewątpliwa. Dzisiaj pojawiły się informacje o tym, że pan premier przeznaczył 30 milionów złotych nagrody dla piłkarzy. tych trudnych czasach, kiedy ludziom naprawdę żyje się ciężko, te 30 milionów to za wyjście z grupy, tak? Jako bonus, jako nagrodę za wyjście z grupy. No to jest rzecz, która jest moim zdaniem grubą, grubą przesadą i ja wiem, że piłkarze zarabiają ci topowi dobrze, ale te 30 milionów złotych to pan premier niech poszuka w swojej oszczędności, w swojej kancelarii, która jest rozdęta do granic możliwości, a nie teraz jeszcze rzuca kolejne miliony, bo moim zdaniem ta gra nie była aż tego warta.
I to jest to miejsce, gdzie sport łączy się z polityką. Nie trudno zapytać sekretarza stanu w kancelarii premiera, co pan sądzi o nagrodzie, o której mówi poseł Robert Winnicki.
Panie rektorze, na ten moment jest to informacja medialna. Ja nie mam żadnego potwierdzenia rządowego, że tego typu premie będą wypłacone. No ale z drugiej strony jednak pamiętajmy, że standardem także w sporcie jest to, że za wybitne osiągnięcia różnego rodzaju są wypłacane nagrody. Oczywiście ciężko nazwać pewnie wybitnym osiągnięciem wyjście z grupy, ale z drugiej strony piłka nożna jest jednak najbardziej popularnym sportem w naszym państwie. I to jest tak, że Polacy z jednej strony oczywiście tak patrzą czasami z przekąsem na te mecze, ale jednak patrzą, tak? I mamy rekordowe zawsze oglądalności, jeśli chodzi o futbol, piłkę nożną. Także no, poczekajmy, jakie będą ostateczne decyzje, bo na razie ja nie wiem, żeby takie decyzje oficjalnie zapadły.
No tak czy inaczej, na taki mecz jak wczoraj czekaliśmy 36 lat, chociaż tak. Pożegnanie z Mundialem było godne, a teraz przechodzimy do polityki.
Gry polityczne.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą powołać komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski. Chodzi o lata 2007-2022. Posłanka PiSu Joanna Lichocka w wywiadzie dla telewizji Republika mówi: należy wykazać, która partia parła w ramiona Rosji. Nazwę partii możemy się tylko domyślać, czy komisja będzie dla PiSu przydatnym narzędziem przed nadchodzącymi wyborami.
Panie rektorze, szanowni państwo, no myślę, że przede wszystkim należy odwrócić to pytanie, dlaczego ta komisja ma powstać. Ano dlatego, szanowni państwo, że mamy dzisiaj czas wyjątkowy, z winy Rosji oczywiście. Rosja obnażyła swoją prawdziwą bandycką twarz, napadając na Ukrainę i siejąc tam po prostu terror. No i trzeba zadać sobie pytanie, skąd się ta wojna wzięła, dlatego że nie każdy chce o tym rozmawiać. Nie wzięła się ona z powietrza. Rosja tę wojnę rozpoczęła, dlatego że była po pierwsze karmiona miliardami euro przez Unię Europejską na czele z Niemcami przez ostatnie lata, a po drugie była do tego zachęcana poprzez przymykanie oczu na to, co robiła wcześniej. Dlatego że dużych konsekwencji nie ponosiła za to, jak napadło na Gruzję, za to, jak wcześniej zajęła nielegalnie Krym w 2014 roku. I również niestety, ale także w naszej kochanej ojczyźnie był taki okres, zwłaszcza w latach 2007-2015, kiedy te wpływy rosyjskie były niezwykle silne, dlatego że w mojej opinii przynajmniej pan Donald Tusk jako premier RP realizował w naszym państwie agendę niemiecką, która to była całkowicie podporządkowana polityce rosyjskiej. Niemcy budowały swoją pozycję na imporcie tanich surowców z Federacji Rosyjskiej. Dzięki temu mogli budować siłę własnego przemysłu. W zamian przymykali właśnie oko na to, co robiła Rosja wcześniej. Donald Tusk jako taki polityczny wychowanek, wręcz można powiedzieć pani kanclerz Merkel, był podpięty pod jej politykę i również tutaj wpuszczał wpływy rosyjskie do Polski. I niestety Rosja także na tym zyskiwała pewną siłę. Dlatego też w kontekście tego wielkiego konfliktu, który dzisiaj mamy w Europie, musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Stąd pomysł właśnie tej komisji.
Czy skoro wnioski, mogę się tego domyślać, że wnioski, które przedstawia Prawo i Sprawiedliwość, są już z góry znane, że to Platforma Obywatelska, rząd Donalda Tuska pchał nas w objęcia Rosjan, to co ma wyjaśniać ta komisja?
Ja, panie rektorze, to są moje wnioski. Z tym, że ja mam ograniczoną wiedzę, dlatego że nie wertowałem wszystkich dokumentów rządowych, które pewnie będą do dyspozycji tejże komisji, będą one szczegółowo przeanalizowane. I myślę, że takich faktów, które ja tutaj pobieżnie przecież wymieniłem na potrzeby krótkiej rozmowy publicystycznej, będzie cały szereg. I warto, żeby Polacy te fakty poznali.
Czy Konfederacja poprze wniosek o powołanie komisji badającej działania polskich rządów w energetyce?
Ja nie mam nic przeciwko, żeby badać działania kolejnych rządów w energetyce, wręcz przeciwnie, to myśmy o tym mówili i domagamy się cały czas powołania komisji śledczej dotyczącej tego, do spraw wyjaśnienia zdrady stanu, która miała miejsce i zarządów Tuska, i zarządów Morawieckiego, to znaczy kapitulacji wobec polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, która to kapitulacja cały czas trwa na kolejnych szczytach, kiedy pan premier Morawiecki wzorem swojego poprzednika Donalda Tuska zgadza się na coraz to nowe ograniczenia w zakresie chociażby emisji dwutlenku węgla, które nakłada Unia Europejska. Natomiast co do tej sprawy, o której tutaj mówimy w tym momencie, nie rozumiem trochę, dlaczego zakres miałby w tym aspekcie energetycznym obejmować akurat 2007-2022. Wydaje mi się, że jeśli mówimy o energetyce, to istotnie warto by było cofnąć się co najmniej do 2001 roku, czyli objąć tą agendą nie tylko rządy PSL Platforma, ale również rządy SLD, bo przypomnijmy, że to SLD jako pierwszy skasował po raz pierwszy tak naprawdę projekt Baltic Pipe, tak? Czy jakby poprzednika Baltic Pipe, który był forsowany już za rządów AWS-u 97-2001. I to rząd SLD, rząd Millera, przychodząc do władzy w 2001, to kasował. I potem oczywiście konsekwentnie kolejne rządy, ale też powiedzmy sobie rząd PiS-u, ten pierwszy 2005-2007, który nie jest objęty tym zakresem, o którym tutaj mówimy, to też nie był rząd, który nadmiernie w tym zakresie, powiedzmy sobie, jakimś tam energetycznym wojował z Rosjanami, powiedzmy tak. Więc w moim przekonaniu cały XXI wiek powinien zostać objęty badaniem takiej potencjalnej komisji. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, szanowni państwo, no to jest jednak coś dosyć dziwnego. No, PiS rządzi w Polsce 7 lat. Mają do swojej dyspozycji służby specjalne, mają całą dokumentację, wgląd w te papiery, w które ja, jak na przykład poseł opozycyjny, szczegóły negocjacji kontraktów gazowych czy innych, nie mam wglądów we wszystkie te rzeczy, tak? Nawet z dostępem do informacji niejawnych. Nie mam takiej wiedzy, jaką mają ministrowie, jaką mają służby. Nie mam takich narzędzi w ręku jak prokuratura, co jest w dyspozycji rządu. No i teraz po 7 latach rządów, kiedy był przecież audyt, mowa była tam o rozliczaniu Platformy Obywatelskiej na samym początku, a tylko PiS doszedł do władzy, no to nagle mamy do czynienia z komisją śledczą. No to raczej mówi o porażce PiS-u. To mówi że PiS teraz chce robić komisję, ponieważ mają w dyspozycji cały aparat państwa, aparat służb specjalnych, aparat prokuratury, wiedzę z ministerstw, nie był w stanie tej wiedzy zebrać, wydać w postaci dokumentu, wydać w postaci raportu, czy wyciągnąć z tego wniosków za ostatnie kilkanaście, czy za ostatnie 20 lat, jak wyglądała polityka energetyczna państwa, tylko potrzebują specjalnej komisji. Dlatego, mimo że jestem sam zwolennikiem powoływania tego typu komisji, bo zwłaszcza jako, mówię, poseł opozycyjny, nie mam dostępu do pewnych rzeczy, no to wygląda mi to jednak na grę przedwyborczą, a nie na realne działanie, bo realne działanie naprawdę przez 7 lat można było mnóstwo takich rzeczy zrobić. Może, no a poza tym koniec muszę powiedzieć, że polityka energetyczna niestety PiS-u się bardzo wiele od polityki Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza na gruncie europejskim, nie różni.
Może działanie Prawa i Sprawiedliwości wynika z tego, że ustalenia komisji śledczej opozycji byłoby trudniej zakwestionować niż to byłoby w przypadku ustaleń śledczych prokuratury.
No ale do ustalenia śledcze prokuratury, jeśli są tam poważne rzeczy, to pod względem kryminalnym, no to trafiają do sądu, tak? A jeśli są tam poważne rzeczy dotyczące, panie redaktorze, powiedzmy niekryminalnych działań, ale które można traktować jako na szkodę interesu publicznego, to powinny trafić odpowiednie osoby, co zresztą też postulujemy, przed Trybunał Stanu. No i teraz pytanie, kogo PiS zdecydował się przed ten Trybunał Stanu, przed prokuraturę przez te 7 lat pociągnąć? Otóż odpowiadam, nikogo. I to nam mówi, że raczej gra dotyczy pewnej zabawy przedwyborczej, a nie poważnego przedsięwzięcia merytorycznego, politycznego czy administracyjnego, bo gdyby PiS chciał, no to już dawno postawiłby przed Trybunałem Stanu odpowiednich delikwentów, bo mają taką większość w Sejmie, albo prokuratura by kierowała wnioski do sądu, a tego przez 7 lat po prostu nie ma.
Jak zarzut o zagrywkę przedwyborczą ocenia minister Adam Andruszkiewicz?
No, oczywiście jest to zarzut powszechnie dzisiaj przez Zjednoczoną Opozycję de facto, od Lewicy po Konfederację, przez Platformę powielany.
Nie Zjednoczoną.
Zjednoczoną, oczywiście, że Zjednoczoną. To było widać chociażby w ostatnich działaniach sejmowych, kiedy wspólnie dokonaliście obstrukcji pracy parlamentu, ale pewnie jeszcze o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, więc tutaj gratuluję. Natomiast wracając do kwestii, panie redaktorze, głosujcie dalej z zdrajcami polskiego państwa, życzę wam powodzenia w tych działaniach. Natomiast wracając, panie redaktorze, do kwestii. Ja panu nie przerywałem, panie pośle. Ja panu nie przerywałem, panie pośle. Nie przerywałem panu, panie pośle. I ja pana bardzo sobie spokojnie słuchałem. Słuchałem, panie pośle.
Szanowni panowie, w tej chwili.
Ja pana słuchałem. Bardzo wyraźnie państwu.
W tej chwili słuchacze nie potrafią nic zrozumieć. Poseł Robert Winnicki będzie miał szansę odpowiedzieć.
Kiedy pan rozmawiał z panem posłem, ja się nie odzywałem, więc oczekuję wzajemności ze strony pana posła.
Dlatego zaraz po pańskiej wypowiedzi poseł Robert Winnicki będzie mógł się odnieść, minister Adam Andruszkiewicz.
Więc wracając tutaj, spokojnie, cierpliwie słuchałem zaczepek ze strony pana posła, który opowiadał o zdradach stanu ze strony Prawa i Sprawiedliwości premiera Morawieckiego. No i słuchałem tego ze strony pana posła z Konfederacji, która to jest złożona z posłów wybitnie prorosyjskich, tak jak pan Braun chociażby, czy z tej nihilistycznej części Konfederacji postkorwinowskiej, wyzutej z jakichkolwiek wartości narodowych, patriotycznych, mojej opinii, liberalnej skrajnie, która to po prostu działa wbrew interesom państwa polskiego, dlatego, że w interesie państwa polskiego dzisiaj pokonać Rosję, odepnąć się jak najdalej od naszych granic, a nie tutaj atakować tylko i wyłącznie Ukrainę i na zmianę polskie państwo za to, jak dzisiaj współpracujemy przy tym konflikcie. Natomiast, szanowni państwo, wracając, no to panu posłowi umknęły chyba działania Prawa i Sprawiedliwości na czele z Baltic Pipe. Wspomniał o tym pan poseł, że już rząd Millera blokował ten projekt, natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości go zrealizował, jak widzimy, skutecznie. Pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości również wydał decyzję o budowie gazoportu w Świnoujściu, to jest po drugie. Po trzecie, dzisiaj dokonaliśmy realnej dywersyfikacji, jeśli chodzi o surowce. One, oczywiście te ceny rosną, tych surowców, ale to wynika ze światowego konfliktu, który obecnie mamy, także z kryzysu gospodarczego na całym świecie. Te ceny są jakby tutaj kompatybilne z cenami na rynkach światowych. No to my jesteśmy w Polsce oderwani do rynku światowego. Nie żyjemy w autarki, nie żyjemy gdzieś na wyspie, która jest odłączona do gospodarki światowej. Tego nawet byśmy nie chcieli. I absolutnie nie można stawiać żadnego znaku równości pomiędzy tymi działaniami Donalda Tuska, który mówił publicznie o tym, że nie potrzebuje gazu norweskiego, bo ma gaz rosyjski. Nie możemy stawiać znaku równości pomiędzy próbą podpisania porozumienia z Gazpromem na dostawy gazu, niekorzystną próbą podpisania kontraktu na dostawy gazu do 2037 roku do polskiego państwa, pomiędzy tym, jak dzisiaj działa Prawo i Sprawiedliwość, bo działa w sposób historyczny. To, czego dokonał minister Naimski, to jest coś, czego będziemy się uczyć kiedyś na kartach historii, ponieważ dokonaliśmy zwrotu w energetyce bardzo radykalnego, na które państwo polskie stać. Dzięki między innymi temu, że jest sprawnie zarządzane, chociażby przez premiera Morawieckiego, który zna się na gospodarce, w przeciwieństwie do wielu posłów opozycji, którzy nie znają się na niczym tak naprawdę, nie mają pojęcia o niczym w życiu, dlatego że, ale panie pośle, no niestety, ale w Konfederacji nie mamy także posłów, czyli zarządzali czymkolwiek poważnym, więc bądźmy realistami tutaj.
Widzimy,
bardzo dobrze zna się na gospodarce, mamy najniższe bezrobocie w Europie dzisiaj obecnie, a efekty kryzysu światowego, który mamy, również inflacyjnego, niestety dotykają również nas, ale jeśli Rosja przegra tę wojnę, na to będziemy ciężko pracować, wbrew pewnie tym, którzy nam przeszkadzają na czele z panem Braunem z Konfederacji, no to wtedy wyjdziemy zwycięsko z tego kryzysu, gwarantuję to.
Zgodnie zapowiedział poseł Robert Winnicki.
Po pierwsze, padło tyle nieprawd, że ciężko się nawet do wszystkich ustosunkować, ale zacznę po kolei. Po pierwsze, tak, rząd PiS-u kontynuuje politykę klimatyczną, energetyczną Platformy Obywatelskiej, powtórzę to, dlatego Konfederacja zbiera podpisy pod Trybunałem Stanu dla Tuska i Morawieckiego, ponieważ to Mateusz Morawiecki za jego rządów, za rządów PiS-u zamknięto 14 kolejnych kopalń. Jeśli pan poseł dzisiaj mówi o dywersyfikacji źródeł, ta dywersyfikacja zachodzi lub nie, ale zawsze mówimy o odchodzeniu od źródeł krajowych na rzecz źródeł zagranicznych. I to jest istota rzeczy tego procesu energetycznego, który dzieje się obecnie w Polsce. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej, oczywiście to Mateusz Morawiecki kontynuuje kapitulancką politykę w 2019, 2020 roku, w 2021, akceptując kolejne kroki ku federalizacji, centralizacji Unii Europejskiej i ku wprowadzaniu niekorzystnej polityki klimatyczno-energetycznej, dzięki czemu państwo dzisiaj płacą za prąd tyle, ile płacą, między innymi. Po trzecie, jeśli chodzi, szanowni państwo, o te zarzuty o prorosyjskość. Naprawdę 24 lutego w południe nikt jeszcze nie zabrał oficjalnie, publicznie na ten temat głosu, poza Konfederacją, która jasno stwierdziła, i to podtrzymujemy, że klęska Rosji to jest nasz podstawowy interes narodowy, dlatego że nie wolno zmieniać siłą granic w Europie i to jest nasze jasne stanowisko. Ale, panie pośle, oczywiście tak. My nie będziemy mówić, jak wasz minister, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, bo my jesteśmy jako politycy
polscy. Żaden minister tak nie powiedział, panie pośle.
Wyłącznie powiedział rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No to rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego powołaliście, że jesteście sługami narodu ukraińskiego. My jesteśmy wyłącznie sługami narodu polskiego i nic innego nie chcemy w życiu robić. My oczywiście stoimy twardo na stanowisku innym od waszego, że Polska musi robić wszystko, żeby do wojny nie zostać wciągniętą i że to jest nasz podstawowy interes narodowy. I nie angażujemy się w różne ryzykowne zachowania na arenie międzynarodowej, tak jak wy. Aczkolwiek uznajemy oczywiście, że klęska Rosji to jest coś, co powinno się wydarzyć i co jest w polskim interesie narodowym. Natomiast, szanowni państwo, warto tutaj zwrócić uwagę też na ten aspekt, no jednak, polityki energetycznej w zakresie wydobycia węgla. Bo jak powiedziałem, 14 kopalń jest zlikwidowanych, ale nawet w tym procesie uzależniania od węgla rosyjskiego, który przyspieszył w ostatnich latach za rządów PiS-u, nawet trzeba zwrócić uwagę, że po 24 lutego, po embargu na węgiel rosyjski, rząd nie zdecydował się otworzyć ani jednej nowej ściany. Znaczy żaden proces, mimo że nastąpił głód węgla, to rząd był bardziej skłonny importować węgiel z zagranicy i cały czas idzie tą drogą zamykania kopalń, niż otworzyć cokolwiek, jeśli chodzi o źródła krajowe. I to jest prawda o polityce klimatyczno-energetycznej
tego
rządu.
Panie pośle, czy da się otworzyć w tak szybkim tempie kolejne ściany, kopalnie, zwiększyć radykalnie wydobycie w naszych kopalniach w Polsce?
Decyzja od decyzji do zwiększenia wydobycia to jest kilkanaście miesięcy, co oznaczałoby, że gdyby na początku tego roku zostały podjęte decyzje, to przyszły sezon grzewczy czy przyszły sezon energetyczny w ogóle w szerokim tego słowa znaczeniu, mielibyśmy dużo lepiej zabezpieczone ze źródeł krajowych. W tym roku by to jeszcze nie pomogło, ale na przyszły rok już tak. A trzeba powiedzieć sobie jasno, szanowni państwo.
W rządzie zapadły decyzje o zwiększeniu krajowego wydobycia.
Ale nie w ramach zwiększania, rozumie pan, otwierania. Mamy przecież skandaliczne rzeczy. Kopalnia Krupiński została zasypana, która ma pokłady na kilkadziesiąt lat. Bardzo warto, nie tylko nierentowne kopalnie były przecież zamykane, były zamykane te, które mają potężne zasoby. I nic nowego nie zostało otwarte, więc skokowo nie zwiększymy tego wydobycia, co oznacza, że na przyszły sezon też będziemy się boksować z ogromnymi problemami. I będziemy się z nimi boksować, ponieważ kolejnym poziomem nieudolności tego rządu jest brak wdrożenia energetyki atomowej. Cały czas słyszymy zapowiedzi, kolejne deklaracje, kolejne przybliżenia, ale to już siódmy rok trwa i nic z tego się jeszcze konkretnego nie urodziło. Żadna elektrownia nie zaczęła być budowana. A po drugie, szanowni państwo, skoro tak, to węgiel będzie naszym podstawowym zasobem jeszcze przez 15-20 lat. I w tym czasie, tych 15-20 lat, będziemy radykalnie, Polska będzie radykalnie ograniczała wydobycie węgla pod dyktando Unii Europejskiej. Na to ten rząd się zgadza, kontynuując politykę, jak już powiedziałem, Donalda Tuska. Za co Mateusz Morawiecki, spec od gospodarki, który wprowadzał PiS-owski ład, proszę się spytać oczywiście nie tylko przedsiębiorców, wszystkich tych, których rok temu, niespełna rok temu już, dotknęło to, co żeście robili przy podatkach. No przecież to było jakieś horrendum. Wy się znacie na gospodarce, wy się znacie na ładnym mówieniu o tabelkach. Mamy gigantyczną inflację, która jest spowodowana lockdownami, która jest spowodowana waszą polityką gospodarczą. Taka jest prawda. Niech pan nie mówi, że pan Mateusz jest tutaj cudotwórcą gospodarczym, bo stan gospodarki mówi zupełnie coś przeciwnego.
Nie mieszajmy tematów podatkowych z zagadnieniami energetycznymi minister Adam Andruszkiewicz.
Ale no, to,
bo pan minister to poruszył. A bezrobocie jest niskie, bo mamy katastrofę demograficzną i to jest powód niskiego bezrobocia, nie, a nie, no, że gospodarka tak się świetnie
rozwija. To nieprawda jest, szanowni państwo, dlatego, że jeśli chodzi o demografię, to w krajach zachodniej większości to niestety ta dzietność jest niska, a jednak bezrobocie jest tam wyższe nad w krajach bogatszych od nas. Zwracając, szanowni państwo, o tych 14 kopalniach cały czas pan poseł mówi, z tym, że jest to informacja podana przez pana Kunerta z Konkret24, natomiast Ministerstwo Aktywów Państwowych zdecydowanie zdementowało tę informację o zamknięciu 14 kopalń. Stwierdziło, że zamknięta została jedna kopalnia Krupiński. Nie wiem, czy pan poseł jest w stanie wymienić 13, natomiast, no nie wiem, no to jest oficjalna informacja rządowa. Jest mi ona bliższa niż informacja z TVN-u, panie pośle. Jeśli pan woży bardziej TVN-owi, to gratuluję niż polskiemu rządowi, ale panie, w sumie nic nie dziwi, jeśli chodzi o Konfederację. Natomiast zwracając, szanowni państwo, nie, ja tylko powołuję się na Ministerstwo Aktywów Państwowych, które to opublikowało publicznie, można to oświadczenie znaleźć w internecie. Natomiast wracając, szanowni państwo, no to myślę, że przede wszystkim trzeba jednak rozmawiać o tym, jak dzisiaj wygląda gospodarka, w jakich warunkach funkcjonujemy i rzucenia prostymi hasłami w dobie największego kryzysu inflacyjnego, gospodarczego, również pandemicznego, bo się z nami ciągnie niestety, ale również wojennego, bo takiego kryzysu, można powiedzieć kilku kryzysów naraz, bo występuje jednocześnie kilka kryzysów naraz dzisiaj, nie widzieliśmy w Europie od kilkudziesięciu lat, natomiast wszystkie symptomy na niebie i ziemi wskazują, że z tymi rządami, przy których dzisiaj jesteśmy, dzięki Prawu i Sprawiedliwości, wyjdziemy stabilnie. I to trzeba podkreślić, że między innymi Polacy również to doceniają, no bo cały czas Prawo i Sprawiedliwość jest liderem sondaży, także naprawdę z tego się cieszymy.
W jaki sposób na sytuację energetyczną naszego kraju przełoży się limit ceny rosyjskiej ropy naftowej? Właśnie został zatwierdzony przez Unię Europejską na poziomie $60 za baryłkę. To rozwiązanie, które odczuje Rosja, a dzięki temu my będziemy mieli dostęp do tańszej energii?
Panie rektorze, to jest bardzo ważne, to jest przede wszystkim polski postulat, żeby również te ceny maksymalne na ropę z Rosji nakładać. To ma być kompatybilne z całościowym ograniczaniem importu surowców energetycznych z Federacji Rosyjskiej do Europy. Ma to na celu prostą rzecz. Oczywiście po pierwsze uniemożliwienie Rosji, szantażowanie nas, jeśli chodzi o handel energetyczny. Po drugie, co jest chyba jeszcze ważniejsze z punktu widzenia Polski, a to zwłaszcza województwa podlaskiego, to jest porażka Rosji. Nie możemy, szanowni państwo, panie rektorze, zwłaszcza kiedy rozmawiamy tutaj jako mieszkańcy Podlasia, patrzeć na ten konflikt w oderwaniu jakby od innych jakby tutaj cech tego konfliktu i nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat samej gospodarki, przez pryzmat samej energetyki. Na ten konflikt należy patrzeć całościowo, panie rektorze. Musimy zrobić wszystko, żeby Rosja i rosyjska gospodarka zaczęła się po prostu dusić, żeby Rosja straciła wszelkie możliwości do prowadzenia działań wojennych. W naszym województwie podlaskim, jeśli doszłoby do sytuacji, w której Rosja wygrałaby wojnę na Ukrainie, to ja państwu gwarantuję, że natychmiast mamy również bardzo duże, stałe bazy rosyjskie na Białorusi, bo dzisiaj już prezydent Łukaszenka jest tak słaby, że nie będzie w stanie się tutaj temu procesowi oprzeć, co de facto spowoduje, że będziemy mieli na całej granicy naszego województwa i całej ścianie wschodniej państwa polskiego regularną armię rosyjską, nastawioną, jak widzimy, agresywnie i zbrodniczo, a to w konsekwencji do naszego województwa oznaczałoby chociażby eksodus gospodarczy, dlatego że raczej ciężko byłoby nam jako politykom stąd przyciągnąć inwestorów, a to zabiegamy o to bardzo często, kiedy rozmawiamy, robimy tutaj strefy ekonomiczne, ostatnio w ramach Polskiego Ładu również uzbrajamy teren szeroki, tak, hektary, zapraszamy inwestorów, żeby tutaj budowali swoje fabryki, żeby tutaj były miejsca pracy. Ciężko nam będzie przekonać również młodych ludzi wtedy, jeśli będziemy mieli Rosję de facto za płotem uzbrojoną, żeby tutaj zostali, budowali swoje domy. Każdy będzie się bał, panie redaktorze. Tak, niektórzy dzisiaj się boją przyjeżdżać chociażby turystycznie już ze względu na ten konflikt. Co dopiero inwestować tutaj wielkie miliony, wielkie miliardy złotych. Dlatego też w naszym najbliższym interesie, także jako właśnie parlamentarzystów województwa podlaskiego, musi być zduszenie Rosji, żebyśmy tutaj mieli przestrzeń, żebyśmy mieli obok spokojną, suwerenną Białoruś, na południu spokojną, suwerenną Ukrainę. Dzięki temu się będziemy rozwijać, tak jak do tej pory się rozwijaliśmy.
Limit ceny rosyjskiej ropy, jak odczuje Rosja? Kreml zapowiada, że nie zaakceptuje pułapu $60 za baryłkę i przygotuje odpowiedź. Jakiej reakcji możemy się spodziewać? Robert Winnicki.
Pułap $60 za baryłkę to już jest pewien poziom, który rzeczywiście Moskwa może odczuć w jakiś sposób. Tylko musimy mieć świadomość, W jaki sposób Moskwa odczuwa te sankcje w perspektywie krótko- i długoterminowej? W perspektywie długoterminowej one są strategicznie prawdopodobnie najważniejsze. Moskwa bardzo mocno odczuje koszta tej wojny. To znaczy mówimy tu przede wszystkim o cofnięciu się technologicznym Rosji, która bardzo mocno zyskiwała na współpracy gospodarczej z Zachodem, przede wszystkim przez transfer technologii. Ten transfer technologii w dużym, walnym stopniu został zahamowany po 24 lutego, ale powiedzmy sobie też szczerze, że w krótkim terminie, czyli roku, dwóch, gospodarka rosyjska okazała się jednak odporna na te sankcje. To znaczy Zachód nie był w stanie pozbawić Moskwy zdolności do po pierwsze prowadzenia wojny, po drugie produkowania jakby na bieżąco podstawowego sprzętu wojskowego. Rosja ma trochę przestawioną gospodarkę na te tory wojenne. Nie jest to taka jeden do jednego jak z II wojny światowej gospodarka wojenna, bo tego by prawdopodobnie społeczeństwo rosyjskie nie wytrzymało i władza Putina zaczęłaby drżeć w posadach. Niemniej jednak trzeba sobie powiedzieć, że Moskwa była w stanie, jest w stanie stopniowo pewne rzeczy nadrabiać czy wysyłać na front przy wysokich stratach, które na tym froncie mimo wszystko ponosi. Dlatego jeśli rozmawiamy o sankcjach, to trzeba oczywiście, żeby agresor został ukarany, tym agresorem destabilizującym sytuację w naszej części Europy jest Federacja Rosyjska. I nie mam tutaj wątpliwości, tak jak zresztą mówił pan minister, że gdyby Moskwa zwyciężyła w tej wojnie i gdyby ten front armii rosyjskiej stacjonującej nie tylko od Kaliningradu przez Białoruś rozciągnął się aż nam po województwo podkarpackie, to byłoby to skrajnie niekorzystne z polskiego punktu widzenia, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że Moskwa w tym momencie przedstawiła się po porażkach swojej tak zwanej szybkiej operacji wojskowej, czy specjalnej operacji wojskowej, porażka, która zanotowała w pierwszych miesiącach jej trwania, przestawiła się na długotrwały konflikt. Pytanie, kto ten konflikt dłużej wytrzyma, tak? Bo z jednej strony mamy oczywiście Moskwę, z drugiej strony mamy Ukrainę, która cierpi niesamowicie, ma zniszczoną poważną część infrastruktury energetycznej, ma żołnierzy w okopach, którym sprzęt dostarcza Zachód, ale ta skłonność Zachodu do dostarczania tego sprzętu też nie jest taka oczywista. To znaczy nawet w Stanach Zjednoczonych pojawiają się głosy, żeby inaczej czy jakby redukować trochę te dostawy sprzętu. I mamy w tej momencie wojnę na wyczerpanie, wojnę na przetrzymanie. Nie widać, żeby jedna czy druga strona była w stanie z tej wojny wyjść tak jednoznacznie zwycięsko. No chyba, że Ukraińcy rzeczywiście przeprowadzą jakieś kolejne ofensywy, a Rosjanom mimo mobilizacji nie uda się ich zatrzymać.
Potrzebne są kolejne takie kroki jak limit cen ropy?
Ważne są takie kroki, które bardziej będą uderzać w agresora niż państwa, które nakładają te sankcje, bo niestety dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że i to jest powszechne, są takie głosy w państwach Europy Zachodniej, w Polsce one są jeszcze nieliczne, ale no niestety możemy się mierzyć też z taką sytuacją, że społeczeństwo wymęczone COVID-ami, złą polityką gospodarczą rządu, inflacją i jeszcze dodatkowo tą wojną energetyczną, że będzie naprawdę coraz mniej chętne i trudno się dziwić Polakom, żeby ponosić koszta tej wojny.
A czy to nie jest cena, którą powinniśmy płacić, żeby Rosjanie jednak przegrali tę wojnę?
O ile to prowadzi do przegranej Rosji.
Bo według mnie stanowisko, które przed chwilą pan przedstawił, jest bardzo podobne do tego, które przedstawia węgierski rząd. I co właśnie ciekawe, Węgry nie będą się stosować do limitu cenowego rosyjskiej ropy pod grozą.
Węgry wywalczyły sobie w ogóle ominięcie tego zakazu importu ropy poprzez morze. Redukcję przez to, że oni otrzymują lądowym połączeniem. Także Węgry prowadzą swoją politykę, zresztą doskonale skorelowaną tutaj z Berlinem, z czego Niemcom nie wypada mówić, to mówią Węgrzy w polityce europejskiej. Nasze pozycje nie powinny być takie jak węgierskie, bo my jednak mamy inne interesy w tym zakresie niż Budapeszt. Niemniej trzeba mówić jasno, że nie mogą sankcje bardziej dotykać Polaków niż dotykają Rosji czy Władimira Putina. I nie mam co do tego przekonania, że kolejne pakiety sankcji w ten sposób kierunkowane nie będą gorzej działały na gospodarkę polską niż rosyjską.
To co pan proponuje w takim wypadku, żeby sankcje uderzały tylko w Rosję, a żebyśmy my nie odczuwali żadnych skutków, żeby nam nie szkodziły?
Przede wszystkim, panie redaktorze, ja proponuję jednak odarcie z takiego przekonania, że już zaraz nastąpi jakiś przełom w tej wojnie i że ten przełom będziemy zawdzięczać temu, że właśnie są nakładane te kolejne pakiety sankcji, bo według dotychczasowych doświadczeń nic takiego nie nastąpiło. Moskwa była w stanie ustabilizować nawet i rubla, oczywiście drastycznymi metodami fiskalnymi, ekonomicznymi, ale udało im się to zrobić. Więc jeśli ta wojna, jeśli jej skutki mają potrwać długo, no to my musimy się też zastanawiać tak, żeby one nie były w stanie tak mocno działać na naszą gospodarkę.
A czy Konfederacja ma pomysł, w jaki sposób uderzyć w rosyjską gospodarkę, żebyśmy my, Polacy, tego nie odczuwali? Czy istnieje takie rozwiązanie?
Najbardziej Zachód mógł uderzyć, tak jak powiedziałem, w to, co już uderzył, czyli w transfer technologii. Natomiast Rosja ma większość potrzebnych surowców. Ma momentami nierozwiniętą technologicznie, ale ma pewną bazę przemysłową, dzięki której jest w stanie produkować na bieżące potrzeby swoje wojenne w jakimś tam ograniczonym zakresie. No, czego im brakuje, to na przykład biorą z Chin czy z Iranu. Więc obawiam się, że nie ma scenariusza dzisiaj szybkiego zakończenia jednoznacznie rozstrzygniętego na korzyść ukraińską tej wojny. Chciałbym takiego zakończenia i chciałbym, żeby szybko to zostało rozstrzygnięte, żeby Ukraińcy, nie wiem, dojechali do swoich granic i w ten sposób mogła zakończyć się wojna. Tylko nie widzę szybkiej perspektywy na to, no chyba, że rzeczywiście uda im się przełamać front i do tych granic dojechać.
Natomiast ale pomysłu na to, jak zdusić skutecznie rosyjską gospodarkę, Konfederacja nie ma.
Nie ma nie tylko Konfederacja. Zdusić rosyjskiej gospodarki, zdusić ją próbuje cały Zachód, czy jakby spora część Zachodu. I po pierwsze, nie ma co do tego żadnej pewności, że to się uda, a po drugie w krótkim terminie. Bo w długim terminie tak. W długim terminie, w ciągu 10-20 lat, Rosja, jakby to powiedzieć, spadnie w lidze technologicznej bardzo mocno na świecie, tak? Rosja stanie się jeszcze bardziej krajem, który oparty jest o surowce i posiadanie broni jądrowej niż był do tej pory. Więc gospodarczo, długofalowo Rosja straci. Ale zdusić krótkotrwale Rosji gospodarczo nikt nie ma na to pomysłu. A co więcej, państwa takie jak Węgry, Niemcy czy inne państwa zachodniej Europy z Francją również niekoniecznie nawet chciałyby. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę...
To w jaki sposób jeszcze... Polska powinna się odnaleźć właśnie w tym całym zamieszaniu, że sankcje nie działają, Rosja nadal ma pieniądze na prowadzenie wojny. Jak jest, mówi pan, Francuzi, Niemcy, Węgrzy są sceptycznie już, budzą się takie nastroje sceptyczne co do kolejnych restrykcji. To w jaki sposób teraz Polska powinna działać? Powinna nakłaniać
Polska
do
powinna
kolejnych
zawsze pilno...
restrykcyjnych Polska bardziej powin... sankcji?
Polska powinna pilnować swoich interesów, a jeśli chodzi o sankcje, pilnować, żeby one nie uderzały w naszą gospodarkę. To jest bardzo proste.
Dalej robić trudne, interesy z Rosjanami?
Ale proste. Panie redaktorze, nawet w tej chwili robimy jednak jakieś interesy z Rosjanami, tak? To nie jest tak, że całkowicie handel ustał na granicy z Rosją, nie tylko Polski, ale i wszystkich innych państw, tak? Więc to nie jest tak, że zostały całkowicie zamrożone jakiekolwiek relacje handlowe z Federacją Rosyjską. Oczywiście relacje handlowe z Federacją Rosyjską obarczone są dużym ryzykiem, no ale niestety taka jest rzeczywistość, tak? Jest to zbyt duży... Znaczy, Rosja nie zniknie. Rosja nie zniknie z mapy, tak? Daj Boże, że przegra tę wojnę, ale nawet po przegranej wojnie będzie istniała jako duże państwo w Europie Środkowo-Wschodniej. No i trzeba mieć tego świadomość. Jakby nie możemy na to zamknąć oczu.
Jak skuteczność dotychczasowych sankcji ocenia minister Adam Andruszkiewicz?
No, szanowni państwo, no z jednej strony oczywiście możemy mówić, że rosyjska gospodarka się trzyma. Pytanie, jak długo, bo na to pytanie myślę, że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Ja pamiętam, kiedy jeszcze przed kilkoma miesiącami mieliśmy takie informacje, że na froncie będzie już całkowity impas, że ani strona ukraińska, ani rosyjska nie będą w stanie już się jakby tutaj kierować ofensywnie w żadnym kierunku. Natomiast widzieliśmy w ostatnim miesiącu, że to była nieprawda. Dwie szybkie ofensywy ukraińskie, zarówno w Donbasie, jak i na kierunku Chersonia były skutecznie przeprowadzone. Jednak tutaj Ukraina te sukcesy ma na koncie. Dowództwo dzisiaj ukraińskie sygnalizuje, że przy odpowiednim wyposażeniu będzie w stanie iść dalej, bo mają twarde morale. Ich żołnierze po prostu mają morale. To jest duża przewaga nad Rosjanami. Rosyjska armia, zwłaszcza ta zmobilizowana, no, jest troszkę, podejrzewam, niechętna do tej takiej walki. Natomiast Ukraińcy są bardzo zmotywowani i chcą po prostu zwyciężać w tej wojnie. Ale faktem jest, że mają także bardzo trudno. Z kilku powodów. Na raz rzeczywiście gospodarka ukraińska bardzo wiele traci codziennie w tym konflikcie. To jest naturalne, bo jednak ten konflikt toczy się na ziemi ukraińskiej, bezpośrednio na ziemi rosyjskiej. Na tym Ukraina niestety przede wszystkim traci. Natomiast po drugie, no to jednak ukraińscy cywile w wielkie miasta cierpią. Dzisiaj także mamy kolejne ataki rakietowe na infrastrukturę chociażby energetyczną. No to powoduje, że tę wojnę Ukrainie prowadzi się ciężej. Przed nami trudna zima, natomiast to, co tutaj się zgodziliśmy w tej rozmowie. Rosja, w naszym interesie jest to, żeby tę wojnę maksymalnie przegrała, dlatego też musimy wspierać te sankcje, które są, także je poszerzać. Nie mówmy, że absolutnie nie ma żadnych skutków tych sankcji, bo one na pewno są. Nie wszystkie są też dobrze widoczne. Rosja je także pudruje dzisiaj, ponieważ ma duże zasoby finansowe. Rosja oszczędzała na tę wojnę przez ostatnie lata. Miała dobre budżety, jest właśnie napompowane, można powiedzieć, petrodolarami. Natomiast, szanowni państwo, absolutnie jest tak, że ta linia, którą my jako Polska musi być podtrzymywana. To jest również w interesie i naszym, ale również całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ja się zgadzam, że oczywiście państwa zachodnie być może będą miały tutaj inną optykę, no bo pewnie Francja czy Niemcy chciałyby wrócić do spokojnego życia, handlu z Rosją, ale również to, o czym mówiłem wcześniej, agresywna Rosja u boku Polski, być może była im troszeczkę także na rękę pod pewnym kątem, bo pewnie część biznesu tak, żeby się uciekała w ich kierunku od nas. Natomiast no cóż, no my musimy budować koalicję, robić swoje i starać się wzmacniać przede wszystkim pozycję Polski w regionie.
Liczymy na to, że unijne sankcje przyniosą taki skutek oczekiwany przez nas, że zniechęcą Rosjan do prowadzenia dalej wojny na Ukrainie. Dziękuję serdecznie za spotkanie w Polskim Radiu Białystok. Gościliśmy sekretarza stanu w Kancelarii Premiera, posła Prawa i Sprawiedliwości Adama Andruszkiewicza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I był z nami także prezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji Robert Winnicki. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam państwa.
Michał Buraczewski. Do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.